Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. ŁKS w tym momencie gra dogrywkę z Wigrami Suwałki w półfinale Pucharu Polski.
Na szczeblu
wojewódzkim. Z tego, co widzieliśmy,
skuty
bramek. Łatwo nie jest. Bramki, no tak naprawdę ŁKS prezentował trochę. Szczególnie po tym błędzie bramkarza.
No, ale czekamy, może się uda w dogrywce coś ubrać.
No, ale jak to się mówi, piłka nożna to gra błędów. Wygrywa ten, kto tych błędów popełnia mniej. Sebastian śledzi to na żywo, więc pewnie powie, jak padnie jakiś gol, bo będą rzuty karne,
to oczywiście damy znać.
To będzie mówił. W naszej audycji przez ten trzeci sezon, mija trzeci rok, staramy się rozmawiać o sprawach ważnych w łomżyńskim sporcie. Staramy się spoglądać na ten sport z różnych perspektyw. Staramy się mówić nie tylko o tych najpopularniejszych klubach w Łomży, dyscyplinach, ale chcemy przedstawiać Państwu postacie, dyscypliny też nieoczywiste. I dzisiaj myślę, że właśnie mamy ten typ programu, ten typ audycji, bo naszym gościem jest Paweł Zarewski, prezes klubu strzeleckiego Sagittarius. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No i teraz część naszych słuchaczy może sobie pomyśleć, oszaleli. Strzelectwo, sport, jak to się łączy?
Myślę, że bardzo prosto. Strzelectwo składa się z wielu dyscyplin. Młodzież najczęściej strzela z karabinów i pistoletów pneumatycznych. Dorośli, to jest domena w większości naszego klubu, strzelają raczej z broni palnej, bocznego zapłonu, centralnego. Każdy prawie albo posiada, albo już zetknął się, albo planuje posiadać także karabinki cywilne, które są odpowiednikami armijnych konstrukcji.
Bo strzelectwo jest też takie jak strzelectwo olimpijskie, przecież tak? To jest dyscyplina sportowa.
Jasne. To jest każdy z nas, który planuje kiedykolwiek zdawać egzamin na patent i starać się kiedyś w perspektywie czasu o własne pozwolenie, musi najpierw zaznajomić się z przepisami sportowymi, z przepisami olimpijskimi i nauczyć się strzelać stricte sportowo.
A co to znaczy strzelać sportowo?
Po pierwsze, musi znać reguły bezpieczeństwa, musi znać reguły, które obowiązują dyscypliny strzeleckie, musi umieć zachować się na zawodach oraz musi także na egzaminie umieć wystrzelać niezbędne minimum.
Mówimy o minimum punktowym, tak? Czy jak to wygląda?
Akurat Polski Związek na egzaminach premiuje poza bezpieczeństwem skupienie serii strzałów. Punkty jeszcze nie są skrupulatnie liczone, ale skupienie niestety musi być dla pistoletu. Seria czterech strzałów z pięciu musi zmieścić się w kole 15-centymetrowym.
To proszę powiedzieć, jak wygląda działalność waszego klubu? Ile macie, nie wiem, sekcji, członków? Jak to wygląda? Czy jest jakiś podział na strzelectwo takie?
Sekcji mamy, bym powiedział, kilka. Zajmujemy się i kolekcjonerstwem broni, i zajmujemy się stricte sportem. A członków nam aktualnie na tą chwilę, ponieważ dzisiaj też chyba z 30 osób zostało zapisanych, zbliżamy się już do około 6,5 tysiąca członków, z czego większość już jest po egzaminach.
Trochę chciałem się wtrącić na początku Bartkowi, bo faktycznie to nie jest aż taki mały klub, można powiedzieć, że chyba jeden z większych tutaj lokalnie, tak? Czyli jeśli bierzemy pod uwagę Łomżę jako
samych i członków samych.
Tak, to znaczy, ale zaryzykuję, że w województwie większego stowarzyszenia od nas może nie być.
I to tak trochę może niektóre osoby, które nie do końca się tym sportem w Łomży interesują, są trochę zaskoczone, tak? 6,5 tysiąca osób. I z perspektywy pana jako prezesa, skąd się taka liczba wzięła tych osób? Skąd aż takie zainteresowanie uczestnictwem czy działaniem tak w tym klubie strzeleckim?
To znaczy, klubów jest bardzo dużo strzeleckich w Polsce. Ta liczba zbliża się łącznie do około 400. Nie jesteśmy największym stowarzyszeniem strzeleckim. Największe jest od nas ponad 4 razy większe. Ale lokalnie mamy członków tak naprawdę w większości województw. Z czego myślę, że ponad 80% to są powiedzmy województwo podlaskie, mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Lokalnie w Łomży możemy mieć spokojnie gdzieś z 1,5 tysiąca członków.
No to sporo. A to są członkowie widmo, czy to są realnie ludzie, którzy przychodzą regularnie strzelać?
Niestety nie mogą to być członkowie widmo. Mamy pewne reguły. Jeżeli ktoś planuje starać się o pozwolenie na broń, musi odrobinkę wykazać się uczestnictwem w zawodach. Musi przedłużać licencję, musi odstrzelać kilka zawodów w roku.
No, to nie jest trochę takie jakby zapewnienie sobie tylko jakby tego podłoża, tak, do pozwolenia na broń, tylko jednak gdzieś tam ta aktywność musi być zauważalna. I bo mówię, no bo też moglibyśmy sobie pomyśleć, że 6,5 tysiąca wynika z tego, że faktycznie te osoby muszą być członkami, żeby mieć ważne pozwolenie na broń, a jednak nie do końca tak nie jest.
Znaczy tu jest lekki dysonans. Przede wszystkim ludzie chcą się bawić dobrze, chcą się doskonalić. Mamy też sporą grupę ludzi, którzy po prostu kolekcjonują bardzo stare egzemplarze broni, pierwszowojenne, drugowojenne, czasem wręcz starsze. Ale poza tym, że masa ludzi strzela i doskonali się sama w grupach ze znajomymi, to jednak, jak to kiedyś powiedziałem, cesarzowi to cesarskie trzeba oddać i minimum roczne trzeba dla związku odstrzelać, przedłużyć licencję i działać dalej.
A to taką licencję na ile ma się na rok?
Tak, to jest roczna licencja. Okay.
A ile jest takich osób, które, no bo rozumiem, nie każdy ma licencję. Czy można przychodzić bez licencji, postrzelać sobie do tarczy, oddać broń i wrócić do domu?
No jasne, że tak.
No właśnie. To większość jest takich jednak ludzi, co przychodzą sobie rekreacyjnie, jednak ci, którzy mają...
Większość ludzi jednak planuje kiedyś strzelać, doskonalić się, uczyć, ale z własną bronią. Nie ma głębszego sensu przekraczać pewnego poziomu, już inwestować własnego czasu w naukę, w umiejętności i własnych pieniędzy, jeżeli jednak nie ma się własnej jednostki broni do doskonalenia się.
A jak wygląda ta perspektywa sportowa? Bo ja wiem, że też macie swoje sukcesy na tej kanwie sportu.
My działamy głównie w strzelectwie dorosłych, to jest tak zwana grupa powszechna. Dorobiliśmy się jednego wychowanka, który został mistrzem świata, ale to już jest dyscyplina nieolimpijska, ponieważ strzelali razem z ojcem na mistrzostwach świata w Tajlandii. Nasz kolega Dawid Chojnowski wystrzelał także mistrzostwo Europy w Grecji w swoich kategorii, także co najmniej raz mistrzostwo Polski. Natomiast to było strzelectwo dynamiczne.
Na czym polega?
Strzela się głośno, strzela się szybko i zawsze do przodu. Ale mówiąc poważnie, jest to wręcz oglądając takie występy, takich zawodników, to jest dosłownie, nie wiem jak to nazwać, ale wręcz poezja, wirtuozeria, ruchu, dynamiki i prawie jak balet. Wymaga niesamowitej kontroli nad własnym ciałem, mięśniami i precyzji ruchu.
No właśnie, bo to ładnie bardzo pan to opisuje, bo można sobie pomyśleć, no a co w tym trudnego? Jakie panowanie ciała? Ja sobie, nie wiem, ustanę, przycupnę, położę się i będę strzelał i koniec pracy.
No, w strzelectwie dynamicznym są trzy literki. Diligentia, vis, celeritas. Kto zrobi szybciej, mocniej i bardziej dokładnie. Ktoś obok po prostu zrobi to samo, co my, tylko szybciej.
A czym się różni to strzelectwo dynamiczne od tego strzelectwa olimpijskiego?
Strzelectwo olimpijskie wymaga przede wszystkim skupienia, precyzji oraz dużo, dużo cierpliwości. To nie jest konkurencja polegająca na tym, kto zrobi coś szybciej, kto zrobi coś niecierpliwie. Tutaj nie ma czasu na pośpiech. Czas na konkurencję jest dość długi w prawie każdym przypadku w porównaniu z każdą odmianą strzelectwa dynamicznego. Niektórzy powiedzieliby, że wręcz jest to nudne. No może nie do końca się z tym zgodzę, ale jednak typowe rekreacyjne strzelectwo ma większą rzeszę zwolenników.
Też mówimy o tych występach, o tych startach w kolejnych zawodach. Jak to wygląda z perspektywy klubu? Są jacyś trenerzy, którzy przygotowują tych zawodników? Jak wygląda ta współpraca tej linii zawodnik-trener? I czy faktycznie może jest tak, że ten zawodnik tak naprawdę tylko ma wystrzelać, mówiąc kolokwialnie, określoną liczbę godzin, żeby przygotować się do zawodów i dalej gdzieś tam z tymi zawodami pozostaje sam?
Staramy się pomagać na ile możemy, ale od razu muszę powiedzieć, wyszkoliliśmy jak do tej pory, o Boże, parę setek prowadzących strzelanie, natomiast to są osoby, które najczęściej zajmują się strzeleniami z własną rodziną, z przyjaciółmi i ich głównym zadaniem jest przeprowadzenie strzelań bezpiecznie. Natomiast w tym momencie współpracujemy z kilkunastoma osobami, które posiadają tytuł już instruktorów. Natomiast to jest już kilkusetgodzinny kurs, też z wieloma dniami praktyki przed uzyskaniem tytułu i napisaniem także pracy jeszcze z tego dyplomowej. I niestety brakuje nam czasem, zauważamy, brakuje nam mocy przerobowej.
Znaczy, no nie, chyba nie ma co się dziwić, skoro wymagania są, jakby nie patrzeć, jednak wysokie, tak? I ta poprzeczka jednak jest zawieszona relatywnie wysoko wobec osób, które chciałyby jednak no, szkolić innych uczestników, innych zawodników.
Znaczy, przede wszystkim jest bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Na to kładzie się wszędzie tak naprawdę największy nacisk i nie ma się czemu dziwić. Mieliśmy jeden, jedyny przypadek, nawet chyba dosyć medialny, odpukać oczywiście nie w piątnicy, ale jeden taki medialny, ogólnopolski, gdzieś w wypadku na strzelnicy, to było chyba starsi panowie manipulowali tak bronią, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, ale tak, używamy tego filmu w celach szkoleniowych też.
No bo to ten film, chyba dlatego to było tak bardzo medialne, że film był z tego, tak? I to było widać tak faktycznie, jak te zachowanie spowodowało jednak taki wypadek. Tak,
tak, używamy tego filmu 8 minut trwającego i od pierwszej minuty liczymy, że spodziewaliśmy się jakiegoś wypadku. Natomiast takich rzeczy używa się jako po prostu przestrogi, żeby pokazać, zademonstrować i po prostu na razie jest bezpieczniej. Tego musimy się trzymać.
A czy macie jakiegoś członka klubu, którego celem jest występ na Igrzyskach Olimpijskich?
Nie, na tą chwilę myślę, że jeszcze nikt nie pochwalił się taką ambicją. Byłoby mi niezmiernie miło. Na pewno postaralibyśmy się jakoś ułatwić mu to, cokolwiek dosponsorować, ewentualnie wspomóc w miarę naszych możliwości. Na pewno udało nam się kilku ludziom, którzy jednak chcą coś więcej, załatwić parę spotkań z trenerami wyższej klasy, którzy pracują z olimpijczykami. Natomiast na razie wiem, że masa naszych członków jeździ po zawodach grupy powszechnej, reprezentuje nas w całym kraju. Natomiast niestety olimpijczyków w tych dyscyplinach jeszcze się nie dorobiliśmy.
Też w ramach naszej audycji gościmy bardzo wiele klubów, stowarzyszeń sportowych, które działają w Łomży i tutaj w regionie. I bardzo często słyszymy o tym, że gdzieś tam jest ten problem z tym naborem, z nowymi członkami, z zachęcaniem dzieci, ale również tych osób dorosłych do uprawiania sportu, no bo jednak to strzelectwo traktujemy jako sport. Jakby w pana ocenie, co decyduje o tym, że jednak to zainteresowanie waszym klubem jest, no bo widzimy, że ta liczba członków jest bardzo duża i nawet mogłoby niektóre osoby pozytywnie zaskoczyć, a z drugiej strony jednak tej promocji takiej, która jakby była nachalna wobec osób potencjalnie zainteresowanych, nie ma w ogóle, tak? Albo jest niewielka, czyli te osoby, które szukają, to znajdą, tak? Ale nie ma takiej, że docieracie do takiego typowego, zwykłego mieszkańca, który może nie do końca jeszcze wie, że byłoby to jego sport, a pomimo to okazuje się, że te 6,5 tysiąca członków jednak jest i to nie jest liczba widmo, że to nie są osoby, które faktycznie zapisały się i nic nie robią, tylko są wszyscy zobligowani, żeby być tymi aktywnymi zawodnikami.
Tutaj przed nami jest troszkę inny problem, dlatego że musimy czasem prowadzić selekcję. Z jednego punktu widzenia zależy nam na rozwoju, zależy nam na jak największym naborze, ale z drugiego punktu widzenia musimy jednak myśleć odpowiedzialnie, że jednak jest to otwarcie komuś ścieżki do być może posiadania pozwolenia na broń i wejścia w posiadanie broni. Czasem musimy myśleć także o tym, czy osoba rzeczywiście powinna z nami współpracować, czy my chcemy z nią współpracować. Dzieje się to raczej rzadko, ale tu musimy czasem o tym pomyśleć. Natomiast jeśli chodzi o nabór, jest duży. W związku, nie wiem, ciężko tak naprawdę...
Chodzicie po przedszkola?
Nie, co do młodzieży to jest troszeczkę inaczej, ale jeśli chodzi o dorosłych, jest przerażająco duży nabór. Przede wszystkim, nie wiem, mam wrażenie, że są cały czas te niepokoje na wschodzie, u naszych sąsiadów i za naszą wschodnią granicą mają na to jakiś wpływ. Nie wiem, czy tak naprawdę jakieś można doszukiwać jakichś niepokojów ludzi związanych z jakąś naszymi sytuacją, nie wiem, może wewnętrzną. Może to rzeczywiście ma jakikolwiek wpływ na zwiększenie naborów nie tylko w naszym, w wielu innych klubach strzeleckich, tak jak najbardziej.
A to zauważył pan właśnie, że nie wiem, od momentu napaści Rosji na Ukrainę, że tych ludzi jest więcej?
Jest.
Dużo?
Niezaprzeczalnie jest dużo więcej.
Czyli może faktycznie ludzie czują, że nawet nie to, że posiadają pozwolenie na broń, ale to, że potrafią strzelać potencjalnie może w jakiś sposób im pomóc, tak?
Że w razie, nie daj Boże, tak, coś znaczy, się stanie,
jesteśmy
że będą
świadomi
gotowi.
Jednej rzeczy, że żaden z nas nie chce posiadać broni, żeby zwalczać armię nieprzyjaciela, bo to jest bez sensu zupełnie. Natomiast posiadanie umiejętności, posiadanie kompetencji, jakichkolwiek kwalifikacji, no, tak. Na pewno uspokaja ludzi.
To może faktycznie tutaj gdzieś jest ten powód, dlaczego tak się dzieje.
No tak, no bo no ogólnie mówi się nawet tak o szkoleniach wojskowych, że w szkole już powinno się wrócić do tego, żeby chociaż w jakiejś takiej formie podstawowej móc obsługiwać broń, tak? To też takie wydaje mi się zielone światło ze strony, że państwa, że chyba warto umieć posługiwać.
Myślę, że to nawet nie ulega wątpliwości. Tutaj Polski Związek Strzelectwa Sportowego jest dosyć otwarty na strzelanie młodzieży i tutaj jedynym warunkiem jest ukończenie 13 lat, żeby móc podejść do jakichś tam, powiedzmy, podstawowych kursów kompetencyjnych, móc otrzymać licencję Polskiego Związku i strzelać. Aczkolwiek nasze przypadki, kiedy młodzież i dzieci strzelają w tym wieku już pozwalającym na to jak najbardziej robić to bezpiecznie, to jest decyzja rodziców i to jest zawsze pod okiem rodziców. Zawsze jest to w tym przypadku sport rodzinny.
No widzimy, że przy szkołach otwierane są wirtualne strzelnice na przykład. W szkołach, gdzie są klasy mundurowe, więc pewnie to też jakaś forma bezpieczniejszego jeszcze korzystania.
Tak, to może nie do końca to odzwierciedla ducha strzelectwa, czy powiedzmy pozwala do końca nabyć tych umiejętności, nadać jakiś kierunek, zasygnalizować, że warto w czymś, powiedzmy, być dobrym i może to być strzelectwo, albo warto się po prostu zainteresować. Na pewno takie zadanie te strzelnice spełniają. Niestety, no, one nie są jeszcze do końca, nie mają takiej wartości do końca, powiedzmy, edukacyjnej, tak jak te stare strzelanie, kiedy nauczyciel przysposobienia obronnego w dawnych czasach pobierał albo z magazynu szkolnego, albo jeszcze odpukać milicji obywatelskiej magazynu i wędrowano na strzelnicę. No, żywe kontakt z nawet karabinkami pneumatycznymi jest jak najbardziej wskazany.
A to, że zauważacie zainteresowanie tych uczniów, tak, też komundurowych strzelectwem, czy gdzieś tam nie widać tego, że te osoby, które uczą się na policjantów, żołnierzy, no strażaków u nas nie mamy, ale bardziej policjantów i żołnierzy, faktycznie również interesuje się tym, żeby te swoje umiejętności związane z strzelectwem rozwijać.
Jasne, że tak. Masa młodzieży interesuje się, jeżeli planują wiązać swoją przyszłość z którąkolwiek ze służb mundurowych, to zainteresowanie widać, że jakaś korelacja istnieje jak najbardziej. Tym bardziej, że mundurowi także uzyskują pozwolenie na broń, nie tylko kolekcjonerską, bo jest to dla nich bardzo łatwe, ale także sportową i zainteresowanie w tym środowisku jest całkiem spore.
Jeżeli chodzi o tą warstwę sportową, dużo jest jakichś mistrzostw, nie wiem, województwa, Polski, północno-wschodniej Polski. Bierzecie udział w takich zawodach? Jak to wygląda?
Niestety mniej niż byśmy chcieli. Większość klubów robi zawody na własnym podwórku. Nasz Związek Wojewódzki robi serię zawodów o Puchar Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego. One jak do tej pory zawsze kończą się finałem w Piątnicy. I startuje tam z kilkunastu klubów, najczęściej pod 5 do 10 zawodników. Natomiast to jest akurat edycja naszego województwa. Jeśli chodzi o zawody organizowane na szczeblu krajowym przez Polski Związek, niestety mówimy o strzelectwie zawodowym na poziomie już przekraczającym takiego zwykłego zjadacza, powiedzmy, amunicji. ale jesteśmy także reprezentowani i widać nas.
A to są tylko zawody seniorskie, czy też są zawody młodzieżowe?
Najczęściej kategoria nazywa się Open, to dużo
open.
Ułatwia.
No okej. Okay. Bo też z tego, co widziałem, to Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży uruchamia strzelectwo sportowe i partnerem tego przedsięwzięcia właśnie został wasz klub. To też poświadczy.
Tak, oczywiście. Tam jest jak najbardziej spory potencjał. Liceum chce uruchomić to, a my przyłożymy się, żeby zrobić to w jak najlepszych warunkach i w jak najlepszym stylu.
To LMS wyszedł do was z propozycją, czy wy nawiązaliście kontakt z LMS-em?
Wydaje mi się, że kontakt gdzieś odbił się parę razy, od jednej osoby do drugiej, do trzeciej, doszło do jakichś nieśmiałych rozmów, a potem idea zakiełkowała i wyrosła w nawiązanie współpracy.
A macie jakąś wizję tej współpracy? Jak miałoby to wyglądać?
Tak. Szkoła posiada warunki do uruchomienia jakiejś, powiedzmy, no może nie olimpijskiej, ale strzelnicy pneumatycznej. Ma zasób uczniów, którzy chcą strzelać. Mamy z kolei kadrę, mamy sprzęt. Mamy Podlaski Związek z także możliwościami sprzętowymi i wspomożenia nas także jeszcze fachową, dodatkową kadrą. Więc myślę, że będziemy ciężko pracować, ale jakieś sukcesy z tego się kiedyś wyłonią.
I tu mówimy konkretnie o klasie, o profilu strzeleckim?
Tak.
Czyli w ten sposób i faktycznie gdzieś tam te zajęcia będą odbywały się tylko w tej klasie, czy faktycznie też również będą, można powiedzieć, rozszerzone o wszystkich uczniów? Czy na razie jeszcze...
To znaczy możliwości damy wszystkim, natomiast zajęcia przede wszystkim w klasach mistrzostwa sportowego są ukierunkowane na klasę. Będziemy to rozszerzać, jak tylko będzie to możliwe, ponieważ strzelectwo nie jest już w obowiązkowym programie. No, ciężko powiedzieć, czy to się będzie zmieniało w najbliższym czasie, czy nie. Na pewno widać, że po naszej sytuacji krajowej, że nie zaszkodziłoby to.
I teraz jakby pierwsze, co to mi się rzuca na myśl, to kwestia, wiadomo o tym czynniku merytorycznym, czy praktycznym, tak jak mają wyglądać zajęcia, ale czego merytorycznie moglibyście takich uczniów nauczyć i na czym taka ta nauka, tak, ta merytoryczna tego przedmiotu, tej teorii polega, tak, jak ona się odbywa i czego faktycznie taki uczeń powinien się nauczyć, zanim zostanie tym pełnoprawnym instruktorem, tak można powiedzieć, strzelectwa?
Instruktor to jeszcze nie. To jest dosyć odległy jeszcze temat, bo instruktor powinien już umieć. Natomiast do zdobycia tytułu instruktora po pierwsze wiek oraz już zdana maturę. Zawodnik. Zawodnik, który jest zawodnikiem w rozumieniu przepisów już naszego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, musi zdobyć licencję, musi przejść szkolenie, które zagwarantuje, że on da rękojmię bezpiecznego posługiwania się bronią, odnajdzie się na strzelnicy, odnajdzie się na zawodach, będzie w stanie zrozumieć komendy, będzie w stanie zrozumieć przebieg całej konkurencji, będzie w stanie ją zakończyć i tu zaczyna się dopiero początek drogi.
Czy na dobrą sprawę te liceum, tak, w porozumieniu z waszym klubem, jest jakby takim początkiem walki czy starania się o tę funkcję instruktora, tak, którą zdobywają dopiero po tym, jak ukończą te liceum?
To już będzie troszeczkę dalszy punkt. My mamy wyszkolić zawodników, mamy z uczniów zrobić osoby, które będą mogły już spróbować odnaleźć się w sporcie. Jeżeli się to da, a myślę, że spróbujemy tak zrobić, będą w stanie reprezentować szkołę, barwy szkoły na zawodach, które są organizowane przez zarówno Wojewódzki Związek Strzelectwa Sportowego, jak i Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Ponieważ tych zawodów młodzieżowych troszeczkę po kraju jest.
No właśnie, czyli jednak jest to dyscyplina gdzieś tam, która się rozwija, jeżeli chodzi o to takie wyciągnięcie ręki do tej dyscypliny, pewnie olimpijskiej, skierowanej do młodzieży.
Tak, młodzież to jest tylko sport olimpijski.
Mówił pan o tym, że dokonujecie też selekcji, że są osoby, z którymi dochodzicie do wniosku, że nie chcecie współpracować. Jak to wygląda? Nie wiem, rozmawiacie i to się okazuje, że no nie ufam, źle mu z oczu patrzę.
I co decyduje o tym, że taka osoba jednak dyskwalifikuje?
Ty jesteś podejrzany, my nie chcemy cię w naszym klubie.
Tak. Przede wszystkim musimy mieć pewną świadomość jakiejś naszej odpowiedzialności cywilnej za to, co robimy. I jeżeli ktoś zadzwoni, a proszę mi uwierzyć, dzwoni naprawdę sporo ludzi, pytając o możliwość zrobienia patentu strzeleckiego, o możliwość... Nie ukrywam, że spora część osób jest po prostu zainteresowana posiadaniem pozwolenia na broń, prędzej bądź później, ale nie tędy droga. Najpierw, tak jak powiedziałem, trzeba przejść cykl szkolenia, trzeba zdać egzaminy i cesarz, co cesarskie, musi dostać. Więc musimy zostać sportowcami i coś sobą reprezentować. Natomiast problemem dla, myślę, że każdego klubu są sytuacje, kiedy dzwoni osoba i pyta, panie, ale załatwić pozwolenie na broń. To jest proste, że ktoś z takim podejściem raczej nie jest naszym faworytem, jeśli chodzi
pytanie, o... Pytanie, jak to wygląda w innych klubach, bo w sumie może gdzieś tam ktoś w ten sposób to prowadzi, ale tak faktycznie pan mówi, że...
Bywa różnie. Naprawdę bywa, myślę, że dosyć różnie. Nie oceniam, no my staramy się robić to, co umiemy i staramy się robić to, jak najlepiej umiemy i damy jemu radę.
Tak odnosząc się do tej procedury zdobycia, można powiedzieć, tego pozwolenia na broń, jak to wygląda z perspektywy klubu? Bo rozumiem, że bez waszej zgody po tym roku, tak, można powiedzieć od służenia, brzydko zabrzmiało, ale od aktywnego uczestnictwa w pracach stowarzyszenia?
Jest to prostsze.
Jeszcze prostsze?
Jest to prostsze, ale jest parę rzeczy, które jednak trzeba na swojej drodze napotkać. Trzeba stawić im czoło i jakoś zwycięsko z tej próby przejść. Staże były kiedyś 3-miesięczne, więc jeśli zawodnik chce zdać, czy kandydat na zawodnika chce zdać egzamin na patent strzelecki, to staże są długości 1 miesiąca. Reguluje to ustawa o broni i amunicji. Musi przejść szkolenie. One są robione w różny sposób. U nas aktualnie pracuje nawet kilkanaście osób przy tych szkoleniach. Po prostu jest kandydatów bardzo dużo. Teraz możemy się spodziewać powyżej 400 osób na najbliższych kwartalnych egzaminach i to jest po prostu coś dla nas duża rzecz. No, przekracza to nasze, powiedzmy, oczekiwania, ale dajemy radę na razie, jeszcze jesteśmy na granicy możliwości. Trzeba przejść szkolenie, które trwa minimum 20 kilka godzin. Praktyczne, teoretyczne. Niedługo wejdą troszeczkę zaostrzone przepisy ze strony związku. Dojdą egzaminy praktyczne, będą troszeczkę większe restrykcje dotyczące przeprowadzania tych szkoleń. Znaczy nie to, żebyśmy mieli sobie coś zarzucić, no ale wypadki z bardzo ciekawym filmem w internecie pokazały, że jednak może nie jest to bez powodu zrobione. I trzeba zdać ten egzamin. Praktyczny i teoretyczny. Bywa różnie, natomiast dajemy sobie radę całkiem nieźle na tle kraju. Średnio zdawalność wynosi około 90%. Mówimy o egzaminach od 75, był nasz najsłabszy egzamin, do 90 kilku, ale tak wyglądają zdawalności egzaminów w pierwszym terminie. I praktyki, i teorii. Są sytuacje, gdzie nie można zrobić błędów, są sytuacje, gdzie nie można niestety naciągnąć komuś niczego. Mamy kamery, mamy monitoring, niestety musimy tego bardzo mocno pilnować i odpowiedzialność na tej części egzaminów leży po prostu na nas.
Czyli na dobrą sprawę, nie musimy być członkiem stowarzyszenia, klubu sportowego, musimy. Strzeleckiego, jednak musimy być.
Musimy.
I po roku dopiero można przystąpić do tego egzaminu, tak?
Po miesiącu.
A, po miesiącu.
Tak. Zostało to, nie uważam, że jest to dobry ruch akurat ze strony ustawodawcy, no ale tak zostało to zrobione, nie nasza decyzja. Po miesiącu można podejść do szkolenia i egzaminu. Ale oczywiście nie jest to jedyna rzecz, której trzeba stawić czoła. Punktem, który musimy odhaczyć na drodze, jeśli chcemy uzyskać własne pozwolenie, to są badania lekarskie oraz badania psychologiczne. Jeżeli ich nie przejdziemy, nie mamy szansy najmniejszej na pozwolenie. Możemy podejść raz do takich badań. One są dosyć wymagające i trochę długotrwałe. Możemy nawet odwołać się od takich badań raz, jeden jedyny, jeżeli nie przejdziemy tych badań i z jakiegoś powodu nam się noga powinie. Ale tak czy inaczej musimy dać rękojmię, że należymy do osób, które są zdrowe psychicznie i ogólny nasz stan zdrowia pozwala na dysponowanie bronią.
No i z pana perspektywy, z pana doświadczenia, co decyduje o tym, że ktoś się tak nie jest skwalifikowany? Są to jednak te badania psychologiczne, czy jednak na innym etapie większość członków odpada?
Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś tych badań lekarskich nie przechodzi. One nie są skomplikowane. Bywają rzeczy związane z czasem, z bardzo słabym wzrokiem, które potrafią wyeliminować kandydata na strzelca. Bywają rzeczy związane z badaniami psychologicznymi, z jakimiś niespójnościami naszego funkcjonowania psychologicznego, zaburzeniami. Bardzo rzadko, prawie nie obserwujemy sytuacji takich, żeby ktoś badań nie przechodził. Tutaj psychiatrzy, lekarze, którzy specjalizują się w medycynie pracy oraz psychologowie, bardzo często ludzi uzależnionych odrzucają. Tutaj jest definitywnie od razu dyskwalifikacja od używania substancji psychotropowych, od alkoholu, dyskwalifikują takich ludzi na wstępie od razu.
Czyli to trochę też jakby spowodowane może być tym, że ktoś ma w historii, tak? Takie uzależnienie i już od razu w tym momencie ta historia taka, tak?
Jeżeli chyba, coś się działo, jest badany bardzo szczegółowo.
Czyli tu nie chodzi o to, że ktoś wcześniej miał historię, tak? Nadużycie alkoholu, powiedzmy, tylko faktycznie, że w tym momencie udaje się ustalić, że jednak jest jakiś problem w tym obszarze.
Tak, ale pozostaje jeszcze jeden tak naprawdę, jeszcze jedna bariera, którą musimy przejść. Po pierwsze, każdy kandydat na osobę, która ma ochotę posiadać pozwolenie na broń, musi być przykładnym obywatelem. To już jest praca policji, tak. To jest kawał roboty, ponieważ każdy kandydat musi być sprawdzony pod względem, czy był karany i policja dokonuje wywiadu środowiskowego, który sprawdza, czy ta osoba rzeczywiście może dać rękojmię, że bezpiecznie dla społeczeństwa ta broń może być przekazana takiej osobie.
Chyba kiedyś spotkałem się z taką sytuacją, że dzielnica wychodził się pytał sąsiadów o tą osobę. I to chyba tak w ten sposób się odbywa, tak? Że faktycznie przychodzi dzielnicowy, pyta się, jaką mają sąsiedzi opinię, jak ten człowiek
dokładnie
się zachowuje i tak dalej. Tak? Więc tak trochę to się może wydawać dziwne, że jak się kogoś policja pyta, ale faktycznie to nie zawsze oznacza coś złego.
Kiedyś mieliśmy sytuację taką, kiedy nasz człowiek, kolega klubowy opowiadał historię, kiedy jego sąsiadka zaczepiła go na klatce, wspominając, że policja, panie Robercie, policja pytała o pana. Ale ja nic nie powiedziałam. Nie wiem właściwie, jak to odebrać. No, pośmialiśmy się rzeczywiście sporo, ale tak, te wywiady są robione najczęściej dosyć dyskretnie. Zazwyczaj policja absolutnie nie mówi, w jakim celu jest robione,
tak.
Ale jest to absolutnie niezbędne.
No i tutaj musimy zrobić krótką przerwę,
dobrze,
bo już jest 19:40, więc zrobimy chwilę przerwy.
Bardzo długo rozmawiamy.
Właśnie, więc chwila przerwy i do Państwa za kilka minut wracamy.